Andrzej Sapkowski, wydawnictwo Supernowa oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania opowiadania Michała Smyka pod tytułem Ballada o kwiatuszku ze zbioru Wiedźmin, Szpony i Kły. Czyta Zbigniew Zamachowski. Jaskier przebudził się po śmierci i pierwsze, co zobaczył, to jak do jego kwiatuszka dobiera się jakaś owłosiona bestia. Potwór rychło okazał się wielkim, gęsto pokrytym kłakami chłopiskiem, który od wilkołaka różnił się tylko tym, że jemu i światło dnia nie pomogłoby stać się normalnym człowiekiem. Kwiatuszek zaś wyglądała tak, jak ją Jaskier zapamiętał. Drobniutka czarnulka o wielkich, zielonych oczach, w których swego czasu Bard zatopił się bez pamięci. I to aż na całe 10 dni. Czy tak śliczna dziewuszka mogłaby pójść dobrowolnie do łóżka z typem spod najciemniejszej gwiazdy? On ją bierze siłą, pomyślał Bard. Tylko czy gwałcona osoba ma w zwyczaju uśmiechać się szeroko i gryźć gwałciciela delikatnie w ucho? Ba, para bawiła się tak dobrze, iż nawet nie zauważyła nieproszonego gościa. Jejku, jej! Wyrwało się dziewczynie, gdy tylko jej spojrzenie skierowało się w miejsce, gdzie kochanek skrywał swój oręż. Biorąc pod uwagę szczery zachwyt kobiety, musiał to być przynajmniej miecz dwuręczny. Zamiast zareagować w jakikolwiek sposób, Jaskier po prostu stał i patrzył, jak ten syn kurwy i niedźwiedzia rozchyla płatki kwiatuszka. Miłosne uciechy szybko przerodziły się w prawdziwe zapasy. Wielkolud chyba nie wierzył w to, iż ostatni będą pierwszymi, bowiem na mecie wyraźnie zamierzał stawić się tak szybko, jak tylko się da. Niewielkie pomieszczenie, pewno pokój gościnny w podrzędnej karczmie, jak można było wywnioskować po lichym wystroju i dochodzących z dołu dźwiękach muzyki, wypełniło się jękami. Jaskier nigdy nie był zwolennikiem krzyżowania szpad. Czy to w pojedynkach, czy przy innych okazjach. Widok gołych, męskich pośladków wzbudzał w nim obrzydzenie. Zwłaszcza, gdy ich właściciel był w akcji. Dlatego trubadurowi nie pozostało nic innego, jak opuścić to przeklęte miejsce. Nie mógł jednak zostawić dziewczyny, którą wprowadził niegdyś w świat dorosłych, na pastwę tej świni. Precz od mojego kwiatuszka, łachudro! Bart rzucił się w stronę łóżka z zamiarem rozdzielenia kochanków. Jego adwersarz wyglądał na takiego, co wiedźminów zjada na śniadanie, dlatego cały plan Jaskra polegał na walnięciu go z zaskoczenia, chwyceniu dziewczyny za rękę i zrobieniu tego, co poecie zawsze wychodziło dość dobrze, czyli wzięciu nóg za pas. Cios sprawiedliwości spadł na kark wielkoluda, jednak zamiast zatrzymać się na nim, ręka Jaskra po prostu przeniknęła przez ciało mężczyzny. Zaskoczony tym faktem Bard stracił równowagę. Przeleciał na wylot przez splątaną w miłosnym uścisku parę i zatrzymał się dopiero po drugiej stronie łoża. Kwiatuszek i jej wybranek dalej harcowali w najlepsze, traktując Jaskra jak powietrze. Dla poety tego było już za wiele. Wybiegł czym prędzej z pokoju i to bez otwierania drzwi, odnalazł schody i zbiegł po nich do właściwej części karczmy. Nawet się nie zatrzymał, ignorując muzykę i bawiących się gości, tylko pędził dalej, aż znalazł się wreszcie na zewnątrz i wpadł wprost w objęcia ciemności. Jeszcze nigdy Jaskier nie napatrzył się tyle na męskie tyłki, co tuż po swojej śmierci. Bart odzyskiwał świadomość jeszcze parokrotnie, za każdym razem widząc niemal dokładnie to samo. Kwiatuszka in flagranti z kolejnymi adoratorami. Nie trzeba było pomocy Raymonda Marlowa, by dość szybko rozgryźć, na czym cała zabawa polega. Jaskier najwyraźniej wracał z ciemności tylko wtedy, gdy dziewczyna baraszkowała z innymi mężczyznami, a zapadał z powrotem w mrok wraz z... no, wiadomo czym. Kwiatuszek miała widać pecha do partnerów, bo dopiero za piątym razem trafiła na takiego, który zaraz po ruszeniu do boju nie splamił swojego honoru. Stąd też Jaskier wreszcie zyskał trochę czasu, żeby do tych wszystkich wniosków nomen omen dojść. Nie wiadomo, które z licznych bóstw po śmierci poety sprawiło mu takiego psikusa, ale był to z całą pewnością byt niezwykle pomysłowy. Bart zastanawiał się, czy to aby nie jakaś dziwna kara za grzechy, tylko jakie winy mógł mieć ktoś, kto poświęcił się dawaniu szczęścia innym. Rzecz jasna, nie spodziewał się, że dostanie swoją wyspę jabłoni, ale żeby spotkała go aż taka niesprawiedliwość. Jaskier widział wystarczająco wiele, by nie wątpić w istnienie życia pozagrobowego i nie zamierzał podważać realności tego, czego właśnie doświadczał. Co zabawne, wciąż miał na sobie niedawno kupioną parę spodni, które zresztą przyczyniły się do jego śmierci. Nieprzyzwyczajony do nich poeta, zamiast sprawnie wciągnąć je w biegu, zaplątał się, padł jak długi i... i był Jaskier, przepadł Jaskier. Tylko dlaczego przywiązano go akurat do kwiatuszka? Może ciążyła na niej jakaś klątwa, której Bard stał się przypadkową ofiarą? Kiedy widział ją po raz ostatni, policzki dziewczyny pąsowiały na samą myśl, że mogłaby zobaczyć mężczyznę bez ubrania. Stan ten utrzymał się nawet po tym, jak Bart wprowadził ją w świat radosnych łóżkowych uciech. Trubadur chyba nieświadomie wierzył, iż kwiatuszek po harcach z nim nigdy już nawet nie spojrzy na innego. Proszę. A tu się okazało, że Bard rozpalił w niej ogień, który od tamtej pory starała się najwidoczniej desperacko ugasić. Dalej, Siwek, dalej! Mężczyzna zwany Siwkiem coś tam zamruczał, natomiast Jaskier mógł tylko zachlipać nad swoim losem. On, który zawsze traktował kobiety z szacunkiem. Nie było miasta lub wioski, gdzie nie znalazłaby się chociaż jedna białogłowa gotowa przyjąć go z otwartymi ramionami, obsypać pocałunkami i zaprosić do domu na pyszny obiad i jeszcze smaczniejszy deser. W nagrodę zmarły powinien teraz ucztować i bawić się w rytm muzyki, powieki siedząc w niebiańskiej karczmie i... Jaskier doznał objawienia równie silnego jak wtedy, gdy wiele lat temu pewna córka kupca uświadomiła mu, że kobieta i mężczyzna mogą ze sobą nie tylko rozmawiać. Przypomniał sobie swój pierwszy wieczór w roli ducha. Przecież uciekł z pokoju, w którym przebywała kwiatuszek. Ba, uszedł naprawdę sporo, zanim spadł na niego mrok. Czyżby więc zmarły wcale nie musiał siedzieć i patrzeć, jak jego była kochanka przeżywa teraz o wiele mniejsze, nic nieznaczące uniesienia? Podejrzenia te wymagały natychmiastowej weryfikacji. Wystarczyło tylko poczekać, aż zjawi się ktoś, kto wytrwa w łożu nieco więcej niż kilka pchnięć i ruszyć w miasto. Oj, będzie się działo. Kolejnych kilka schadzek kwiatuszka dało Jaskrowi powód do zastanawiania się nad kryzysem męskości. Czy wraz ze śmiercią Barda na świecie pozostali sami pięciominutowcy? A przecież Jaskier potrzebował teraz mnóstwa czasu. Przez to, iż jego dawna sympatia nie zawsze na miejsce łóżkowych igraszek wybierała karczemne pokoje, poeta musiał najpierw włożyć wiele wysiłku w odnalezienie dobrego miejsca, gdzie sam mógłby się wreszcie zabawić. Co więcej, dziewczę chyba prowadziło wędrowny tryb życia, bowiem zmianie ulegały nie tylko sypialnie, ale także i mieściny. Bart nawet dobrze się nie przyjrzał temu, który wreszcie przywrócił mu wiarę w potencjał mężczyzn. Gdy tylko ktoś się zabierał za kwiatuszka, poeta zaraz pędził na zewnątrz, nasłuchując, czy w pobliżu nie rozbrzmiewają dźwięki muzyki. Cieszył się, że jako duch nie traci sił w czasie biegu. Gnał przez ulice i uliczki, modląc się do wszystkich znanych mu bogów o jak najdłuższy stosunek dla pary. Wreszcie znajdował to, czego szukał. Najczęściej nie był to może najlepszy lokal, w jakim przyszło mu bawić, ale po tak trudnym okresie w swoim nieżyciu poeta nie potrzebował wiele, by poczuć się jakby właśnie zmartwychwstał. Bart szybko odkrył, że jako duch nabył pewnych niezwykle ciekawych umiejętności. Choć niewidoczny dla innych, potrafił wpływać na zachowanie ludzi, szepcąc im do ucha. Ciepło, prawda? Uff, gorąco, gorąco. Lepiej, moja miła, poluźnij nieco ten dekolt. Przekonywał pewną kelnereczkę o bogatej osobowości, a ta ochoczo uległa sugestii. Dla żartu postanowił też nieco utrudnić zadanie przygrywającym dla gości muzykom. Nie, zupełnie nie tak. Musisz to zagrać całkiem inaczej. Grajkowie wariowali, gubiąc rytm i fałszując przez to niemiłosiernie, a publika, która nie znała litości, szybko przepędzała takich nieudaczników. Jaskier najbardziej jednak upodobał sobie dręczenie innych bardów. W kluczowych chwilach obracał w niwecz całą ich pracę, podpowiadając zupełnie niepasujące do utworu słowa. Nie czuł przy tym, iż robi kolegom po fachu świństwo. Prawdziwy artysta bowiem winien być w pełni skupiony w czasie występu. Gdyby tamci naprawdę poważnie traktowali swoją pracę, nie dałoby się ich tak łatwo wyprowadzić z równowagi. Ot, Jaskra, nawet śmierć, nie mogła zwolnić od obowiązku dbania o dobro sztuki. Sytuacja nie była idealna, bo Jaskier nadal pozostawał uzależniony od jurności obcych mu osób. Żeby to Geralt chędożył kwiatuszka, wtedy Bart byłby spokojny o swój czas na tym świecie. Ale tak? No i sam fakt, że nie mógł ani się napić, ani zanurzyć zębów w przepysznym kawałku mięsiwa, już nie wspominając, że zaglądanie bez skrępowania w biust obsługującej gości kelnerki to nie to samo, co zanurzanie się w nim. A tańce, rozmowy, niewinne flirtowanie, czy wreszcie czarowanie tłumów swoją poezją. Ach, jakże tu nie wzdychać za utraconymi rozkoszami. Z drugiej strony wciąż mógł przecież śpiewać, nawet jeśli nikt go nie słyszał. Słuchać muzyki, podziwiać kobiece piękno, śmiać się z niezdarnych prób poderwania najładniejszej dziewczyny w karczmie. Cieszyć się, że istnieje życie po śmierci. Przede wszystkim jednak być dumnym, że udało mu się zamienić karę w nagrodę. Dopiero gdy Jaskier przebudził się po raz trzeci w tym samym pokoju, zdał sobie sprawę, że to coś poważniejszego niż zwykła schadzka. Ten, który przykuł uwagę kwiatuszka na dłużej, był wysoki, szczupły, surowy, o typowym arystokratycznym zadęciu. Słowem, bufon, jakich Bart poznał wielu. Co kobieta w nim zobaczyła, że postanowiła porzucić dotychczasowy styl życia? Poeta jakoś nie potrafił uwierzyć w to, iż przez cały ten czas desperacko poszukiwała miłości i stabilizacji. a ciągła zmiana partnerów służyła zwiększeniu szansy na znalezienie tego jedynego. Arystokrata nazywał się Siegfried de Gove i był na tyle ważny, by wyniośle patrzeć na innych, ale jednocześnie nie tak bardzo, by za tym spojrzeniem szło coś poważniejszego. Przez to jego duma wiecznie cierpiała, czyniąc go nieznośnym, wiecznie obrażonym na świat dupkiem. Początkowo Jaskier kręcił nosem na wybór swojej dawnej sympatii. Przeszło mu, gdy tylko dowiedział się, iż w pobliżu znajduje się jedna z najlepszych karczm w całym mieście. A akurat to miasto znał bardzo dobrze. Na dodatek posiadłość de Gove'a usytuowana była tuż przy ruchliwym placu, gdzie Bart mógł przez całe wieczory przysłuchiwać się rozmowom, podziwiać ulicznych aktorów, chłonąć życie, za którym tak bardzo tęsknił. Wkrótce też objawiła się kolejna zdolność, jaką Bart zyskał po śmierci. Mianowicie wystarczyło, by dłonią wniknął w dowolną książkę, by w mgnieniu oka poznać całą jej treść. A że arystokrata posiadał pokaźnych rozmiarów bibliotekę, Jaskier zaraz zaczął pochłaniać kolejne tomiszcza. Szybko jednak doszedł do wniosku, że nie na tym powinno to polegać. Wybrał więc rozkoszowanie się lekturą, powoli wertując umysłem kolejne stronice uznanych dzieł. Siegfried, będąc typowym snobem, zbierał wyłącznie klasyków. Nowy kochanek Kwiatuszka okazał się też prawdziwym maratończykiem. Nie przepuszczał chyba żadnej okazji, by dać upust swoim żądzom. A jak już zaczynał, to kończył dopiero, gdy jego partnerka znajdowała się na skraju wyczerpania. Dzięki niemu Jaskier zyskał mnóstwo dodatkowego czasu, który zresztą coraz rzadziej wykorzystywał na hulanki. Po tym, jak już się nieco wyszalał, Bart wolał poświęcić więcej uwagi na zbieranie informacji dotyczących tego, co też się w szerokim świecie dzieje. Idzie na kolejną wojnę? A może któryś z licznych znajomych Jaskra znowu wplątał się w wielką awanturę, o której szeptano w najdalszych zakątkach północnych królestw? Ciekawość aż go rozpierała. Przecież dawniej to właśnie on uchodził za jednego z najlepiej poinformowanych ludzi na północy, a znajomości wszystkich najświeższych plotek mógł mu zazdrościć sam Dijkstra. Po śmierci życie Jaskrowi zaczęło smakować zupełnie inaczej. Ograniczenia wynikające z jego stanu spowodowały, iż Bart cieszył się z rzeczy, na które wcześniej nie zwracał uwagi. Celebrował teraz nie tylko wielkie, ale i mniejsze przyjemności. Ba, Jaskier wziął się znowu za pisanie i komponowanie. Nawet nie cierpiał specjalnie na myśl, że nikomu nie będzie mógł się pochwalić kolejnymi genialnymi utworami. Choć od czasu do czasu zdarzało mu się deklamować premierowe dzieła do ucha wyjątkowo urodziwej ptaszyny. Przecież to tylko po to, by umilić im życie. Więc się nie liczy, prawda? Poeta nie wiedział, czy mężczyzna bił Kwiatuszka już wcześniej. Z tego, że coś w ogóle jest nie tak, zdał sobie sprawę dopiero wtedy, gdy bogacz postanowił swoją kochankę wziąć siłą. Duch nie chciał przyznać, iż na coraz liczniej pojawiające się na ciele kobiety siniaki mógł po prostu nie zwrócić uwagi. Tak się zawsze śpieszył, byle tylko nie uronić ani chwili ze swojej obecności w świecie żywych, że przeważnie nawet nie spoglądał w stronę łoża de Gove'a. Mimo bardzo liberalnego podejścia do tych spraw, Jaskier nie tolerował w łóżku jakiejkolwiek przemocy. Jeśli kobieta nie opowiedziała się jednoznacznie za wspólną przygodą w pościeli czy na sianie, należało pokornie spuścić głowę i wycofać się z podkulonym ogonem, co najwyżej mamrocząc zjadliwie pod nosem, ile dobra straciła niedoszła wybranka. Kobietę zawsze trochę się gwałci, wypowiedział kiedyś w obecności barda pewien mądrala, do którego jak ulał pasowało powiedzenie: gdy głowa siwieje, to dupa szaleje. Po usłyszeniu tych słów Jaskier, mimo iż nastawiony pokojowo do świata, dał staremu capowi w pysk. Arystokrata brał kwiatuszka w sposób niezwykle brutalny. Gdy dziewczyna próbowała się wyrwać, mężczyzna przytrzymywał ją, zadając przy tym precyzyjnie wymierzone ciosy. W jego zachowaniu nie było nerwów czy gniewu, tylko zimny spokój. To, czego się dopuszczał, robił z pełną świadomością, a nie pod wpływem emocji. Przez całą bardzo długą noc Jaskier próbował powstrzymać tego potwora, ale jego dłonie jak zwykle tylko przenikały przez ciało żyjącego. Gdy z kolei chciał wpłynąć na umysł bogacza, tak się przy tym denerwował, iż zamiast cierpliwie przekonywać kata do zmiany postępowania, wrzeszczał mu do ucha przekleństwa. Tym samym tylko rozsierdzał tamtego jeszcze bardziej. Zdając sobie sprawę z własnej bezradności, bard płakał razem z kwiatuszkiem. Pocieszał się tym, iż kobieta z całą pewnością ucieknie, gdy nocny koszmar wreszcie się skończy. Tylko że później sytuacja znów się powtórzyła. I przy kolejnej okazji także. I tak za każdym razem. Arystokrata nie potrafił już traktować kwiatuszka w inny sposób, a stawał się przy tym coraz okrutniejszy. Ona z kolei stopniowo przestała zwracać uwagę na cokolwiek. Krzyki i płacz ustały. Zamiast tego dziewczyna wpatrywała się w sufit, pozwalając robić ze sobą wszystko, na co de Gaulle miał tylko ochotę. Jaskier znał wiele kobiet, które w takiej sytuacji, zamiast spakować się i wyjechać jak najdalej, zostawały i cierpliwie znosiły upokorzenie i ból. Dlaczego? Czy ich miłość była aż tak wielka i ślepa? Tego bard nie wiedział. Doskonale za to zdawał sobie sprawę, iż kwiatuszek należała właśnie do grona tych nieszczęśnic. Będzie tak długo tkwić przy arystokracie, aż ten zakatuje ją na śmierć. Ale co wtedy stanie się z Jaskrem? Jego świadomość rozpłynie się w mroku? Co by nie było, nie miał już żadnego wpływu na swój los. Na szczęście nie musiał też patrzeć na ten obrzydliwy spektakl. W każdej chwili mógł odwrócić się i ruszyć w miasto. Zerknął raz jeszcze na kwiatuszka, na jej puste spojrzenie i obojętny wyraz twarzy. Już była martwa, nawet jeśli jej serce wciąż biło. I wtedy właśnie Jaskier postanowił ją uratować. Ledwo go zobaczył, poeta od razu wiedział, że to właśnie ten mężczyzna powinien zająć się katem kwiatuszka. Bart za życia poznał wielu ludzi tego typu i potrafił wyłowić wzrokiem prawdziwego mistrza w sztuce złodziejstwa. Rabuś pozornie nie wyróżniał się niczym specjalnym. Ba, wydawał się wręcz doskonale nijaki. Średniego wzrostu, ani szczypior, ani przykości. O twarzy, w którą można było wpatrywać się godzinami, a i tak chwilę po rozstaniu nie pamiętałoby się z niej ani jednego szczegółu. Gdyby nie spore doświadczenie we wplątywaniu się w kłopoty, sam bard też pewnie dałby się nabrać. Grunt to wiedzieć, na co powinno zwracać się uwagę. Choć ów delikwent udawał beztroskiego i zainteresowanego wyłącznie piciem i zabawą, przez cały czas miał się na baczności. Nie chodziło tylko o to, by w razie czego błyskawicznie zwiać przed niebezpieczeństwem. W bawiącym się tłumie typek bezustannie wyszukiwał też potencjalne ofiary, których kieszenie mógłby opróżnić. Dla pewności Jaskier śledził go pewnej nocy, gdy mężczyzna wstał od stołu dużo wcześniej niż zazwyczaj, o porze wręcz idealnej na szemraną robótkę. Bart nie zawiódł się. Rabuś akurat postanowił zwiedzić rezydencję jakiegoś kupca. Poeta z zachwytem obserwował, jak złodziej fachowo przemyka wśród strażników i przetrząsa kolejne pomieszczenia w poszukiwaniu cennych łupów. Ktoś z takimi umiejętnościami z całą pewnością wiedział też, jak w razie czego szybko i skutecznie uciszyć niepożądanego świadka. Oczywiście zabójca królów z niego był żaden, ale do pozbycia się zamożnego, ale nie aż tak bardzo istotnego arystokraty nadawał się wręcz idealnie. Tu jednak pojawiał się problem. Namówić kogoś takiego do kradzieży to łatwizna. Gorzej z przekonaniem go do posłania Degowa do piachu. Poeta brzydził się siłowych rozwiązań. Powołany do sztuki i miłości, od zawsze wzbraniał się przed zabijaniem. Jednak w tej konkretnej sytuacji po prostu nie wiedział, jak mógłby inaczej pomóc swojej dawnej sympatii. Nająć osiłka do spuszczenia arystokracie srogiego łomotu? Tylko co by to dało? De Gaulle po wyleczeniu ran mógłby stać się jeszcze brutalniejszy i mścić się na wszystkich dookoła za doznaną krzywdę. To może poeta powinien spróbować przemówić Kwiatuszkowi do rozumu? Niestety, dziewczyna zdawała się nie słyszeć jego słów. W ogóle jej kontakt ze światem zewnętrznym był coraz słabszy. Jaskier nie wiedział, ile ma jeszcze czasu. Wystarczył jeden naprawdę zły wieczór, zbyt mocno zadany cios, by życie Kwiatuszka dobiegło końca. Duch musiał się śpieszyć, próbując jednocześnie nie wpadać w panikę. Na złodzieja trzeba było wpływać delikatnie, acz stanowczo. Wołano na niego Puchatek i okazał się bardziej odporny, niż Jaskier by sobie tego życzył. Ja tego nie rozumiem. Jeśli takie pyszne ciastko leży tuż przed nosem, to się je bierze natychmiast i delektuje smakiem, a nie czeka, aż ktoś inny weźmie się za ucztowanie, szeptał mu Jaskier do ucha każdego wieczora. Posiadłość Degowa to właściwie nie ciastko, ale okazały tort i to taki z trzema wisienkami na czubku. Bart był przekonany, że potrafi przemawiać do takich ludzi. Włamywacz, który rzecz jasna znał wszystkich zamożniejszych ważniaków w mieście, musiał uwierzyć, że przy niewielkim wysiłku i ryzyku obłowi się znacznie, przy okazji wysyłając na tamten świat wyjątkową kanalię. A ta jego kochanica, tak delikatna istota, powinna być obsypywana kosztownościami i pocałunkami, a nie ciosami. De Gaulle leje ją tak, że sąsiedzi, gdyby się nie bali, już dawno wezwaliby straż miejską. Co by o członkach świata przestępczego nie mówić, przeważnie gardzili oni takimi, co to tłuką swoje kobiety. Odpowiednio ukierunkowując jego antypatię, Jaskier chciał zagwarantować, iż złodziej z czystej niechęci rozprawi się z arystokratą, tak by ten przy okazji dał wreszcie Kwiatuszkowi spokój. Puchatek ciągle jednak się wahał, jakby przeczuwając, że coś tu jest nie tak. Jaskier zaczął go więc coraz bardziej naciskać, wpadając powoli w sidła histerii. Widząc, jak zwyrodnialec coraz brutalniej traktuje dawną kochankę, poeta po prostu stracił głowę. Rusz się do cholery! Gdyby świętej pamięci wielki mistrz Jaskier, największy poeta, jaki kiedykolwiek chodził po tej nieszczęsnej ziemi, komponował swoje utwory z taką energią, jak ty zabierasz się do tego włamania, to by go nawet do grania na weselach nie dopuszczono. Złodziej zareagował na te ponaglenia inaczej niż arystokrata. Gdy u tego drugiego nachalne wołania trubadura wywoływały gniew, we włamywaczu z każdym kolejnym słowem narastał strach. Okazało się, iż Puchatek był bardzo przesądny. a swój stan uznał, poniekąd słusznie, za efekt nawiedzenia przez złego ducha. Wiedział, że dziwny głos, który od niedawna zdawał się wypełniać jego głowę bzdurami o ciastkach, nie był wyłącznie urojeniem. A jak brzmiał? Zupełnie jakby mistrz Jaskier, którego Puchatek miał nieraz okazję słuchać, stał przy nim i namawiał do rabunku i mordu. Pewnie zjawa celowo imitowała słynnego artystę, by tym łatwiej zdobyć zaufanie nawiedzonego mężczyzny. Ciche początkowo namowy szybko przemieniły się w potępieńcze zawodzenia, nakazujące natychmiast przelać krew. Puchatek nie siedział w złodziejskim biznesie od wczoraj i wiedział, że jeśli nie upora się z tym problemem, może pożegnać się nie tylko z pracą, ale w dłuższej perspektywie także i z własnym rozumem. Złodziej uznał, że de Gaulle musiał w ramach walki o władzę zabić któregoś ze swoich wrogów, a teraz dusza zamordowanego domagała się zemsty. I dopiero wtedy, przerażony całą tą sytuacją, postanowił czym prędzej spełnić życzenie ducha. Co, jak nie to, powinno go od niego wyzwolić? Wbrew pozorom, Jaskier wcale się z tego powodu nie ucieszył. To, iż dni arystokraty zdawały się być policzone, stanowiło tylko jedną stronę medalu. Puchatek był daleki od chłodnego opanowania, które do tej pory cechowało jego działania. Jeśli już zacznie zabijać, w szale może wybić wszystkich obecnych w willi, łącznie ze służbą i Kwiatuszkiem. Ani się waż tknąć dziewczyny, słyszysz? Krzyknął kluczowego wieczoru za złodziejem, dla pewności ruszając w ślad za nim. Puchatek nie był głupi i doskonale zdawał sobie sprawę z tego, iż posiadłość de Gaulle'a jest silnie strzeżona. Duch, co prawda, twierdził co innego, ale przecież jemu zależało wyłącznie na jak najszybszej zemście. Rzecz jasna, zawsze istniało ryzyko, że omamiony kłamstwami złodziej zlekceważy niebezpieczeństwo i padnie martwy, zanim w ogóle zdąży zbliżyć się do arystokraty. Jednak czy duszę potępioną, złaknioną krwi mogły obchodzić takie szczegóły? Mimo działania pod wpływem emocji, w przypadku Puchatka wyuczone nawyki robiły swoje. Widząc, jak sprawnie rozprawiał się z ochroniarzami, Jaskier zaczął się nawet zastanawiać, dlaczego ktoś z takimi umiejętnościami działa na tak małą skalę. Kolejni ogłuszeni strażnicy znikali w cieniu i wkrótce złodziej mógł bez dalszej zwłoki udać się na poszukiwania de Gaulle'a. A skoro Jaskier wciąż był świadomy, znaczyło to, iż arystokrata nie przerwał zrywania płatków z Kwiatuszka. Pamiętaj, dziewczyna nie jest niczemu winna, ciągle zawodził Bart. Puchatek przestał jednak słuchać tych krzyków. Nachalny duch tylko go dekoncentrował. Złodziej miał zadanie i dopóki go nie wykona, dopóty nie może poświęcać uwagi nikomu i niczemu innemu. Arystokrata rzeczywiście tłukł Kwiatuszka. Tak go ta czynność wciągnęła, że dopiero po kilkudziesięciu sekundach zdał sobie sprawę z obecności nieproszonego gościa. Straż! Krzyknął na widok złodzieja, zrywając się z łóżka. Więcej nie zdołał już z siebie wydusić. Puchatek jednym szybkim ruchem rąbnął go w ciemię niewielką pałką, którą poeta dostrzegł dopiero teraz i de Gaulle osunął się na ziemię. Dla pewności oprych poprawił jeszcze dwa razy i uznał, że to powinno wystarczyć. Wreszcie cisz! Zanim złodziej dokończył zdanie, duch ponownie przemówił, a właściwie, jak to miał w zwyczaju, znowu zaczął zawodzić. Jak to w ogóle możliwe? Czy Puchatek nie spełnił jego żądania? Z nieskładnego bełkotu rozumiał tylko tyle, iż mowa była o jakiejś kobiecie. Chodziło zatem o dziewczynę Degowa. Ta, w przeciwieństwie do ducha, milczała, wpatrując się w złodzieja bez cienia emocji. Może to o nią właśnie poszło i upiór domagał się również jej krwi? Tak, wcześniej potępieniec coś już o niej wspominał. Z drugiej strony, jeśli Puchatek się pomyli i podniesie rękę na ukochaną ducha, to wtedy ten nie przestanie go prześladować do końca życia. Ech, gdyby tylko upiór tak się nie darł, może wtedy Puchatkowi udałoby się zrozumieć, o co mu też chodzi. Złodziej dokonał wreszcie wyboru, sugerując się przyjętą przez kobietę postawą. W tak chłodny i obojętny sposób mogła reagować tylko wyjątkowa żmija. Niewykluczone, że ta intrygantka skłóciła ze sobą Degowa i ducha, gdy ten chadzał jeszcze wśród żywych. No i jakby nie patrzeć, była też świadkiem całego zajścia, więc tym bardziej należało ją uciszyć. To nic osobistego, powiedział i ruszył w stronę kwiatuszka. Widząc, do czego przymierza się Puchatek i nie mając przy tym pewności, czy zaraz nie pochłonie go mrok, Jaskier zrobił pierwszą rzecz, jaka przyszła mu do głowy. Zaczął śpiewać najpiękniejszą balladę, jaką znał. Oczywiście swojego autorstwa, chcąc w ten sposób dać złodziejowi do zrozumienia, iż dość już przemocy i krwi. A ofiara z Degowa w zupełności zadowala ducha, bogów i w ogóle wszystkich. Poeta zawsze wyobrażał sobie, że w taki właśnie sposób siły wyższe komunikują śmiertelnikom swoje uznanie i akceptację. Złodziej być może i zgodziłby się z tym zdaniem. Problem jednak w tym, iż dźwięki, które dochodziły do jego uszu, niewiele miały wspólnego ze wzruszającą pieśnią. Wszystko przez to, iż głos nawet najbardziej utalentowanego ducha, gdy tylko się go podnosiło, brzmiał niezbyt zachęcająco. Puchatkowi zdawało się więc, że słyszy piekielne odgłosy zwiastujące rychłe nadejście dzikiego gonu. Dla złodzieja tego było za wiele. Odrzucił poręczną pałkę, chwycił się za głowę, zawył żałośnie i runął przez okno, porzucając nie tylko kwiatuszka, ale i przy okazji zdrowe zmysły. Później, gdy już zamknięto go w przytulnej celi w zakładzie dla obłąkanych, często próbował powtórzyć ten manewr z niewielkich rozmiarów zakratowanym okienkiem. Niestety, bezskutecznie. Krzyki Jaskra zamieniły się bowiem w zawodzenia innych pacjentów ośrodka, a ten pierwszy skok zawsze miał się Puchatkowi kojarzyć z ucieczką w ciszę. Tymczasem Bart zamilkł, wciąż jednak gotowy do walki. W innych okolicznościach byłby śmiertelnie obrażony na ignoranta, który nie potrafił docenić jego twórczości. Teraz jednak nie mógł uwierzyć, że chyba rzeczywiście udało mu się ocalić dawną ukochaną. Kwiatuszek wyglądała jak ktoś, kto budzi się z naprawdę długiego koszmaru. Słysząc brzęk szkła, rozejrzała się w końcu po sypialni, wystraszona, ale jednocześnie po raz pierwszy od dawna naprawdę przytomna. Gdy szok minie, a siniaki w końcu znikną, dziewczyna pewnie dojdzie do siebie. Będzie potrzebowała czasu i być może opieki jakiegoś dobrego człowieka, ale najgorsze było już zdecydowanie za nią. Jaskier chciał do niej przemówić, spróbować dać znać o swojej obecności. Zanim jednak zdążył wypowiedzieć choćby słowo, poczuł, że znowu zanurza się w ciemność. Tym razem jednak mrok nie był jednolity. W oddali znajdował się jasny punkcik. Artysta pomyślał, że to pewnie to osławione światełko w tunelu i wreszcie będzie mógł udać się na zasłużony odpoczynek. zatarł astralne ręce i podążył w tę stronę, a im bliżej był jasności, tym wyraźniej widział szerokie plecy jakiegoś łotra, który dobierał się do kwiatuszka. Tylko że to wcale nie była ona. Dopiero po chwili w rozchichotanej kobiecie Jaskier rozpoznał Różyczkę, zachwycającą szatynkę, która niegdyś zawładnęła życiem trubadura na całe 16 dni. I wtedy przypomniał sobie, że jej też mówił o miłości silniejszej niż śmierć. Zbladłby, gdyby duch mógł zblednąć jeszcze bardziej i w nagłym blasku uświadomił sobie, że to jeszcze nie koniec. W jego miłosnym ogrodzie było wiele takich różyczek i kwiatuszków, którym obiecywał, iż gotów jest stawić się, nieważne kiedy i gdzie, jeśli tylko ukochana będzie potrzebować pomocy. Dziękujemy za wysłuchanie opowiadania Ballada o kwiatuszku ze zbioru Wiedźmin, Szpony i Kły. Czytał Zbigniew Zamachowski.